Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Na Słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest poniedziałek, 8 kwietnia. Postanowiliśmy nie nagrywać się w niedzielę w nocy i poczekać, aż kurz opadnie. W momencie rozpoczęcia nagrania PKW zliczyła 97% głosów, ale uznaliśmy, że nie będziemy czekać na 3 najdłużej liczone punkty procentowe i poradzimy sobie mimo odrobiny kurzu w powietrzu. Dlatego z Janną Sawicką, Wojtkiem Szackim i Kastorem Kurzelewskim rozmawiamy o tym, co wybory samorządowe nam mówią o sytuacji politycznej w Polsce. Zapraszam na specjalne wydanie Przed Nasłuchu. Zacznijmy od wyników sejmikowych. Wojtku, może zaczęlibyśmy od Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że w ten temat wejdziemy głębiej we środowym Nasłuchu, więc teraz prosimy Ciebie o szybki odczyt wyniku Exit Pola, czyli 33,7, sukces czy porażka?
No wypada zacząć od tego zastrzeżenia, że tego kurzu rzeczywiście jeszcze trochę zostało. Exit Pola mogą się nieco różnić od wyników ostatecznych. Nie mieliśmy też Late Pola, firma Ipsos tym razem tej korekty Exit Pola nie zrobiła, więc nie wiemy jeszcze tak naprawdę, czy PiS wygrał z Koalicją Obywatelską, czy minimalnie przegrał, czy też mamy remis. Nie wiemy też, jaki jest podział mandatów i w ilu województwach będzie rządził PiS. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że PiS spełnił swój cel w wyborach samorządowych, czyli przebił barierę 30%. Prawdopodobnie wygrał z Koalicją Obywatelską pod względem liczby głosów w wyborach do sejmików. No i wiele wskazuje na to, że będzie rządził w więcej niż jednym sejmiku, a być może nawet w kilku. Niewykluczone, że w jakiejś konfiguracji z radnymi Konfederacji, ale to będzie zależało od podziału mandatów, którego jeszcze nie znamy. Więc niewątpliwie, biorąc pod uwagę czas, w którym odbyły się te wybory, czyli pół roku po wyborach parlamentarnych, w których PiS stracił władzę, po utracie przez PiS ważnego kanału komunikacyjnego z wyborcami, czyli telewizji publicznej i w ogóle szerzej mediów publicznych, po tej widocznej jednak na początku roku demobilizacji elektoratu, udało się PiSowi utrzymać poparcie zbliżone do wyborów parlamentarnych. Nie ma mowy o jakiejś masowej ucieczce wyborców. Te wyniki są lepsze niż PiS się spodziewał jeszcze kilka tygodni temu. I jeśli Jarosław Kaczyński mówi, nawiązując do znanego cytatu Marka Twaina, o przedwczesności pogłosek o jego śmierci, to jakąś podstawę do tego twierdzenia ma.
No właśnie miałem wrażenie, że Jarosław Kaczyński triumfował na tej scenie, że był bardzo zadowolony, że duży ciężar spadł mu z serca.
Tak, zresztą świętował w zaskakującym towarzystwie, bo za jego pleców wystawał Jacek Kurski, były szef telewizji publicznej. W PiS-ie to był jeden z gorętszych tematów, ta prominentna obecność Jacka Kurskiego na scenie. Nie wszystkim się w PiS-ie podobała, ale ogólny nastrój w partii jest dobry. Jarosław Kaczyński mówi o tym, że teraz jest czas na budowę wielkiej koalicji. Prawdopodobnie ma na myśli Konfederację. Zresztą Jacek Sasin już po wyborach powiedział, że Konfederacja, ale również PSL to naturalni partnerzy koalicyjni PiS-u w sejmikach, przy czym PSL, no zakładam, że nie dojdzie do zmiany koalicjantów i że PSL nie będzie tym sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast z Konfederacją może być już różnie. Zastanawiam się oczywiście, czy PiS, próbując zbudować zdolność koalicyjną, nie będzie chciał przyciągnąć Konfederacji także w tych regionach, w których sam ma samodzielną większość. Zobaczymy.
Takie słyszałem dwa komentarze. Jeden Mateusza Morawieckiego, któremu nie udało się wbić na scenę, z tego co rozumiemy, ze względu na problemy ortopedyczne. Natomiast Mateusz Morawiecki mówi, że to był sukces kampanii na tak i że to jest kierunek, który został wyznaczony i którym trzeba podążać, czyli merytoryczna opozycja, która punktuje, ale nie przeszkadza tylko dla przeszkadzania i że trzeba dalej tym wytyczonym kursem podążać, a z drugiej strony jest głos Patryka Jakiego, który mówi, że to był sukces Zbigniewa Ziobry i że tak naprawdę ten dobry wynik zawdzięcza Zjednoczona Prawica Zbigniewowi Ziobrze, który z jednej strony przyjął na siebie atak koalicji 13 grudnia, ale z drugiej strony też wrócił i stawił czoła prokuratorom i ABW.
No także ten dwugłos chyba świadczy o tym, że w PiSie, czy szczerzej w Zjednoczonej Prawicy atmosfera jest niezła, skoro wszyscy się przyznają do tego, że są ojcami tego rezultatu. I to jest ten wielki dylemat, w którą stronę ma pójść PiS na początek w kampanii europejskiej, która w zasadzie trwa, a później pewnie w wyborach prezydenckich. No i tutaj obie te części PiSu, te najbardziej widoczne ostatnio, czyli ten fragment wokół Mateusza Morawieckiego i ten fragment wokół trochę Ziobrystów, trochę Przemysława Czarnka. No Przemysław Czarnek, jeśli wierzyć danym z Exit Pola, jest również wśród zwycięzców, ponieważ zdaje się, że w sejmiku lubelskim PiS może liczyć na samodzielną większość, więc nie da się tutaj wyciągnąć jednoznacznego wniosku, czy to była kwestia super kampanii PiSu i tej strategii jesteśmy na tak, nie dla podziałów, tak dla współpracy, tak dla inwestycji. Czy to był po prostu ten twardy elektorat, który się zmobilizował po raz kolejny na wybory i zagłosował tak naprawdę na Jarosława Kaczyńskiego?
Bo pojawiają się też głosy, że tak naprawdę ten sukces wynikał z tego, że tej kampanii praktycznie nie było i że ona była bardzo mało widoczna i że tak naprawdę mimo braku TVP, czy tam TV PiS, PiS zrobił podobny wynik do wyniku z 2023 i że tutaj takie osoby jak Marcin Palade wnioskowały, że jeżeli TV PiS by nie prowadził kampanii wyborczej dla PiS-u w 2023 roku, to ten wynik
PiS-owski byłby jeszcze lepiej.
Jeszcze lepszy. Dobrze, słuchajcie, idźmy dalej, przejdźmy proszę do koalicji 15 października, tym razem, a nie 13 grudnia. Wiele osób uważało przed tymi wyborami, że wynik wyborczy koalicji 15 października pozwoli tej koalicji się policzyć i w pewnym sensie zreewaluować układ sił, zależności, pomysł na współpracę i podjąć ileś decyzji dotyczących następnych wyborów, rekonstrukcji czy na przykład obsady spółek. Czy uważacie, że koalicja 15 października policzyła się w tych wyborach? I co z tego liczenia wynika?
No na pewno jest to jakiś punkt odniesienia, informacja o tym, kto ma ile szabel na obecnym etapie. Jest to kalkulacja jakoś tam niepełna przez tą niską frekwencję i fakt tego, że te wybory są dziwne. I wyniki exit polu, pokazane wczoraj przez telewizję, pokazują, że nikt nie ma powodu do euforii. I w koalicji 15 października główny wniosek jest taki, że nikt z nas nie wygrał znacząco. Jesteśmy na siebie skazani, musimy ze sobą współpracować, bo to nie jest tak, że ktoś jest jakiś znacząco silny. Każda z partii tworząca koalicję rządową w wynikach tych wyborów mają więcej pewnie powodów do zmartwień niż do radości, chociaż każda z nich ma jakieś swoje małe radości, to znaczy jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to jest na pewno wynik Rafała Trzaskowskiego w Warszawie i Aleksandra Miszelskiego w Krakowie. Lewica, która słabo wypadła w sejmikach, pewnie jakoś tam się cieszy z niezłego wyniku Magdy Biejat w Warszawie, która zaistniała w tych wyborach, a Trzecia Droga, która też zaskakująco słabo wypadła w sejmikach, może przynajmniej wskazywać na sukces Izabeli Bodnar we Wrocławiu, która zdołała ze świetnym wynikiem wejść do drugiej tury w tych wyborach. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne wyniki, to może zaczniemy od Koalicji Obywatelskiej. No tutaj trzeba zaznaczyć, że czekamy na ostateczne rezultaty i tu jeszcze coś może się zmienić. Ale zastanawiam się, czy widząc to, co pokazał Ipsos wczoraj, Donald Tusk nie pomyślał sobie, że może było błędem zostawienie Lewicy w tych wyborach i być może lepiej by było pójść razem i wygrać z PiS-em znacząco w tym głosowaniu do sejmików, żeby po raz pierwszy od 9 lat pokazać takie rzeczywiste, istotne zwycięstwo nad PiS-em. On nie zdecydował się na tę koalicję. Właśnie wtedy mówiliśmy sobie na początku lutego. Jednym z powodów było to, że koalicja bardzo mocno uwierzyła we swoje sondaże i w możliwość tego, że samodzielnie będzie w stanie pokonać PiS i idąc samodzielnie do tych wyborów będzie w stanie przejąć władzę w 15, a być może 16 sejmikach. Obecne wyniki na to nie wskazują, chociaż w stosunku do tego, co widzieliśmy wczoraj, te notowania Koalicji Obywatelskiej lekko się poprawiają i rano Marcin Kierwiński mówił w TVN-ie, że liczy na to, że Koalicja Obywatelska stworzy większość 12 sejmikach, więc to wygląda lepiej niż to, co widzieliśmy wczoraj wieczorem.
Słyszę, co mówi Aśka i jednocześnie widzę, że w koalicji 15 października te nastroje nie są szczególnie dobre, ale jeśli jesteśmy przy Koalicji Obywatelskiej, no to trzeba pamiętać, że według Exit Poli Koalicja Obywatelska jest jedyną z formacji tworzących tę koalicję, której poparcie wzrosło względem 15 października, bo spadła zarówno siła relatywna Trzeciej Drogi, jak i Lewicy. Nawet jeśli cała koalicja mniej więcej utrzymała swój wynik, może odniosła lekkie straty, nieduże, to wciąż Donald Tusk wydaje się może mieć chociaż takie powody do radości, że pozycja jego partii jako partii dominującej, tworzącej koalicję jest dobra, jest wielu rannych i ustawia go to w dobrej sytuacji przed zbliżającą się w przyszłości rekonstrukcją.
Na te wyniki można spojrzeć z różnych perspektyw. Jedna to jest taka, że mamy w zasadzie odtworzenie sytuacji z 2023 roku z jesieni. W gruncie rzeczy te trzy partie tworzące koalicję rządową mają takie same poparcie teraz, jakie miały i wtedy, i to jest ich oczywiste zwycięstwo. To znaczy w większości, i to zdecydowanej większości sejmików, to oni będą rządzili, a jeśli do tego dołożyć wyniki w miastach, to ogólny obraz tych wyborów samorządowych jest korzystny dla koalicji 15 października. Natomiast jeśli potraktujemy to nie jako dwa sąsiadujące ze sobą zdjęcia, które są bardzo podobne i co najwyżej pod lupą można by dostrzec kilka szczegółów, które te obrazki różnią. Jeśli nie będziemy na te wybory w ten sposób spoglądali, tylko na dwie klatki z jakiegoś dłuższego filmu, to gdzieś między tymi klatkami się sporo wydarzyło i to sporo rzeczy, które chyba wskazują na niekorzystny trend dla koalicji rządzącej, ponieważ gdzieś na początku roku doszło do mijanki i Koalicja Obywatelska prześcignęła PiS. Ten bonus dla zwycięzców wyborów parlamentarnych widać było też w notowaniach trzeciej drogi, która podrosła pod 20% w pewnym momencie, a teraz mamy sytuację w gruncie rzeczy remisu albo remisu ze wskazaniem dla PiSu, jeśli chodzi o wybory do sejmików. To nam daje pewne podstawy do przypuszczeń, że ten etap, w którym rządzący mieli swoją premię za zwycięstwo, się skończył, że ta studniówka rządu, która poprzedziła bezpośrednio wybory sejmikowe, nie była specjalnie udana i że ten wynik trzeciej drogi jest wyraźnie słabszy niż po pierwsze w wyborach parlamentarnych, ale bardziej nawet niż to, czego można się było spodziewać po tej formacji w wyborach samorządowych. No bo przecież trzeba pamiętać, że PSL sam w 2018 roku miał ponad 12%, a teraz niewiele lepszy wynik osiągnął jako partia rządząca, współrządząca krajem i w sojuszu z mocną w miastach Polską 2050. No i bardzo słaby wynik jednak Lewicy, która w większości województw prawdopodobnie w ogóle nie będzie miała radnych.
Tak, zgadzam się, że wynik trzeciej drogi jest zaskakująco słaby i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać wewnątrz, to znaczy ile mandatów otrzyma PSL, a ile Polska 2050 i jak to wpłynie na relacje między tymi partiami. No bo tak jak spodziewaliśmy się w wyborach parlamentarnych, że więcej posłów będzie miał PSL niż Polska 2050 i to się nie sprawdziło, tak teraz też zdecydowanie spodziewam się, że więcej radnych będzie miał PSL niż Polska 2050 i przypuszczam, że tutaj to się powinno sprawdzić i powinno wpłynąć na umocnienie się pozycji PSL-u i taką większą asertywność i być może wzmocnienie tych pogłosek o możliwym sojuszu PSL-u z Koalicją Obywatelską na wybory europejskie. No jestem bardzo ciekawa, ile wyciągnie Polska 2050 z tych wyborów, w których ona praktycznie nie zaistniała. To znaczy oprócz świetnego wyniku Izabeli Bodnar we Wrocławiu, to żaden z jej kandydatów na prezydentów nie uzyskał dobrego wyniku. O ich kandydatach na radnych sejmikowych bardzo niewiele wiemy, nie mówiąc o radnych miejskich. W Warszawie ich kampania była praktycznie niedostrzegalna, więc mam takie poczucie, jakby Polska 2050 straciła naprawdę sporo.
To powiedziawszy, jak oglądałem na scenie Hołownię z Kośniakiem Kamyszem, to po pierwsze też miałem takie poczucie, że mimo wszystko oni odetchnęli z ulgą. Myślę, że oni się spodziewali gorszego wyniku. Myślę, że ten wynik będzie jeszcze trochę lepszy niż w tych exitach, o czym mówił Hołownia. I też mam wrażenie, że mimo tych pogłosek, jakoby PSL miał rozmawiać z koalicją, no to tu był duży i silny sygnał jedności z tej sceny, gdzie swoją drogą, wbrew temu, co ty mówisz, natomiast to nie jest polemika z tym, co ty mówisz, natomiast wydaje mi się, że to jest jakiś tam ciekawy portret psychologiczny tych dwóch liderów, że oni jednak tak funkcjonują, że to Hołownia często mówi pierwszy, to Hołownia jest głośniejszy, a Kosiniak stoi o te pół kroku z tyłu i go wspiera i takim spokojnym głosem uspokaja i próbuje jakoś tam tonować emocje i że to wydaje się być tandem, który nadal dobrze pracuje ze sobą i współpracuje. To znaczy, to jest trochę historia, o której ty też chyba opowiadałeś w którejś z niedawnych rozmów, że PSL z Polską 2050 kłócą się na tych niższych szczeblach, natomiast cały czas, mimo wszystko, na tej głównej scenie, pomiędzy tymi dwoma liderami jest chemia jest jakaś taka daleko idąca komplementarność. Znaczy, oni się po prostu dobrze dogadują, ale też dobrze się uzupełniają i są w stanie dobrze współgrać na tej jednej scenie.
Tak, tu się zgadzam, że chemia między liderami jest i to jest coś, co sprzyja współpracy.
Drugi jeszcze wątek, i to pozwoli nam przejść do kolejnego mojego pytania na temat atmosfery w tej koalicji i tego, co ją czeka w następnych tygodniach, czyli kłótnia czy zgoda, to też miałem takie trochę poczucie, że Hołownia z Kośniakiem Kamyszem przeszli do ofensywy i w ogóle całe to ugrupowanie przechodzi do ofensywy, żeby trochę przykryć jednak, mimo wszystko, słabszy od oczekiwanego wynik w tych wyborach samorządowych. To znaczy, żeby teraz komentatorzy tacy jak my nie siedzieli i nie jojczyli, jak to ta trzecia droga jest słaba, to oni teraz przechodzą do ofensywy i opowiadają o tym, jakie mają plany, jakie mają poglądy, jaki mają program, co chcą osiągnąć, dlaczego są tak ważni dla tej koalicji i jeszcze atakują lewicę, która też nie zostaje im dłużna.
Tak, te napięcia między PSL-em a lewicą to jest coś, co rzeczywiście nasiliło się krótko po wyborach. To może być nawet dość zaskakujące, że tak od razu do tego doszło.
Szczególnie w obliczu hasła dość kłótni do przodu.
Tak, widzieliśmy na przykład Piotra Zgorzelskiego, który podważał w jakiś sposób rotacyjność stanowiska marszałka Sejmu, które, przypominamy, ma w przyszłym roku przypaść Włodzimierzowi Czarzastemu. Widzieliśmy jednego z wiceministrów Polski 2050 atakującego lewicę na Twitterze, mówiącego, że niski wynik tej koalicji 15 października jest również efektem właśnie tych kłótni, czy jakiegoś mącenia robionego przez lewicę. Z drugiej strony spodziewamy się, że te negatywne nastroje w koalicji rządowej się nasilą. W tym tygodniu mamy Sejm, na którym będą procedowane projekty aborcyjne i awantura tylko przyspieszy.
No właśnie, bo słuchajcie, ja miałem takie poczucie i zastanawiam się, co z tego wynika. To znaczy, z jednej strony oczywisty wniosek dla koalicji 15 października jest taki, po pierwsze, że jest ze sobą skazana. I dla mnie w ogóle taki główny wniosek z tych wyborów i z tych wyników jest taki, że tutaj nikt nie zrobił świetnego wyniku, nikt nie wyrwał się przed stawkę i że tak naprawdę te trzy ugrupowania, czy te cztery ugrupowania są na siebie skazane i one muszą współpracować. Mimo tych wszystkich różnic, mimo tych wszystkich napięć, one muszą wypracować jakiś taki modus operandi, który pozwoli im funkcjonować, rządzić, startować w kolejnych wyborach i pokonywać PiS. To znaczy, w momencie, w którym oni się ze sobą pokłócą i ta koalicja się rozpadnie, to jest to dosyć prosta droga do powrotu PiS-u do władzy. I to jest chyba dla wszystkich oczywiste. A z drugiej strony, mimo wszystko, i oni to też nawet mówią, tak? To znaczy, Kosiniak z Hołownią mówią dość kłótni do przodu.
Lewica odpowiada podobnym komunikatem.
A Koalicja Obywatelska też mówi o tym, że musimy załatwiać sprawy i musimy wykazać się skutecznością, a nie się kłócić. A następnie każdy po kolei zaczyna sobie wbijać szpilę i mówić o tym, że ten jest taki, a tamten jest siaki. I nawet nie robią tego kuluarowo. I tu mam dwie uwagi do tego. Znaczy, pierwsza jest taka, czy ci liderzy będą potrafili się uspokoić i mimo wszystko w obliczu kolejnej kampanii wyborczej, która nadchodzi, czyli do Europarlamentu, czy oni będą w stanie lepiej ze sobą współpracować? A druga jest taka, że mam poczucie, i to jest jakaś taka refleksja wynikającego z dłuższego patrzenia na życie tej koalicji. Ja myślałem, że oni się będą bardziej kłócić na początku. Mam wrażenie, że dużo z tych konfliktów zostało przypudrowanych, schowanych pod dywan. Natomiast, że te emocje po prostu buzują. To znaczy, że zamiast kłócić się o sprawy programowe w rządzie i pokazywać te różnice, ale właśnie iść do przodu, to jest udawanie, że my jesteśmy jednomyślni i próba ukrywania tych napięć i tych różnic, a potem, kiedy przychodzi co do czego, to po prostu, też bez przesady, ale po prostu robi się nieprzyjemnie.
No, cały ten układ jest w jakiejś mierze skazany na awantury przy tej liczbie partii, przy tej liczbie osobistych interesów różnych polityków, przy, myślę, wspólnej świadomości, że rząd w takiej formie i takiej formule musi być dysfunkcjonalny, ponieważ jest zbyt liczny, ponieważ ma zbyt wielu wiceministrów. Te kompetencje się krzyżują między resortami. No, niby słyszymy, że cały czas prowadzone są jakieś prace konserwatorskie, że będzie zaraz zmiana ustawy o działach, że coś przewędruje z jednego resortu do drugiego, ale moim zdaniem nie w tym rzecz i moim zdaniem i tak ten rząd będzie co chwila orany jakimiś konfliktami. Więc to po pierwsze. Po drugie, jest świadomość niektórych partnerów koalicyjnych, że ci inni inni są wyraźnie słabsi i że w związku z tym być może mają za dużo stanowisk i że trzeba im to zabrać. Trwa podział stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, który też budzi duże emocje, zwłaszcza prawdopodobnie części polityków koalicji rządzącej. Jest wreszcie sprawa startu w wyborach europejskich. No, wybory muszą budzić przy starcie z różnych list, muszą budzić konflikty i te konflikty muszą wybrzmieć, żeby również opinia publiczna wiedziała, dlaczego te partie startują z różnych list wyborczych i czym się różnią. Jest ten paradoks, którego nie da się uniknąć przy koalicyjnym gabinecie, który w dodatku nie składa się z dwóch partii, tylko z wielu. Awantury są nieuniknione. Sądzę, że unikniemy jakiejś gigantycznej bitwy o ustawę aborcyjną. Sądzę, że tutaj wszyscy jednak zrozumieją, bo chyba tam jest jednak ta świadomość po stronie liderów interesu koalicji jako całości, również oprócz tych wszystkich partykularyzmów.
A ja tu chyba wskoczę z polemiką, bo zastanawiam się, bo wydaje mi się, że z perspektywy lewicy ta awantura jest bardzo potrzebna. Znaczy, jeżeli lewica jest tym członem, który najsłabiej sobie poradził i musi się odbudować przed wyborami europejskimi, to prawdopodobnie to ugrupowanie naprawdę potrzebuje pokazać, że walczy o głosy kobiet, o głosy młodszych kobiet.
Z drugiej strony dziś rano Krzysztof Gawkowski powiedział o tym, że wniosek z tych wyborów jest taki, że aborcja i tematy prawnoczłowiecze to nie wszystko. I że lewica musi szukać czegoś więcej. I że te dwie rzeczy nie wystarczyły do tego, żeby zmobilizować wyborców i żeby zrobić dobry wynik.
Ale z jednej strony możemy mieć jakieś ustalenia liderów, czy ich strategie dalekosiężne, a z drugiej strony są emocje działaczy i mam poczucie, że te wzajemne napięcia między trzecią drogą, zwłaszcza Polską 2050, a Lewicą już są tak silne, że nawet jeżeli Włodzimierz Czarzasty z Kosiniakiem i Hołownią umówią się, że dobra, teraz jesteśmy po wyborach samorządowych, trzeba pokazać, że idziemy do przodu, że jesteśmy silni, że jesteśmy w stanie coś pozytywnego zaproponować, to nie sądzę, że byli w stanie uciszyć te spory i napięcia pomiędzy pomniejszymi działaczami, którzy po prostu są na siebie wkurzeni.
To przepraszam, bo ja przerwałem Wojtkowi. Wojtek sugerował, że ta awantura o aborcję teraz, która przetoczy się przez Sejm w tym tygodniu, może być mniejsza niż wiele osób się spodziewa. Szybka sonda, czy wy też tak uważacie? W sensie, czy wszyscy zejdą ze swoich wrażliwości w tym trudnym temacie i poszukają spokojnego, kompromisowego rozwiązania, czy jednak jest tak, że ta premia za wrazistość przeważy?
No wydaje się, że na zejście z emocji wskazywałyby słowa Krzysztofa Gawkowskiego, ale ja mam trochę bardziej jak Aśka, to znaczy akurat temat aborcji jest na tym poziomie tematem rozbudzającym emocje polityczne, że po prostu będzie zbyt wielu pojedynczych polityków, czy grup polityków, nawet wewnątrz partii, którzy będą chcieli, czy które będą chciały się pokazać, zabłysnąć ostrym przemówieniem, które później będzie wiralowo krążyć na Twitterze, na TikToku, że te emocje po prostu muszą wzrosnąć. To znaczy temat aborcji jest zbyt kluczowym, zbyt emocjonalnym tematem dla elektoratu lewicy, ale też dla polityków lewicy i polityczek lewicy w szczególności, szczególnie żeby przeszło to na niskim poziomie emocji.
No ja mam także jednak politycy mają rozwinięty instynkt samozachowawczy, jeśli lewicy nijak nie pomogło bycie wyrazistym, najbardziej wyrazistym kawałkiem koalicji w wyborach samorządowych w sprawie aborcji, to nie wiem, dlaczego mieliby teraz sięgać. Zwłaszcza, że tutaj Koalicja Obywatelska i, jak rozumiem, Trzecia Droga mają bardzo dobre chyba narzędzie, z którego mogą skorzystać, czyli mogą po prostu skierować te projekty, które są w Sejmie, wszystkie, do drugiego czytania i PSL nie będzie blokowało tego, nawet jeśli kilku czy kilkoro posłów się sprzeciwi. Po prostu moim zdaniem ta awantura będzie jeszcze przed nami, ale myślę, że ona nie rozgorzeje w takim stopniu, w jakim rozgorzała przed wyborami samorządowymi.
A ja mam poczucie, że ten temat nie wybrzmiał w kampanii samorządowej i nie był kolportowany przez polityków lewicy. Nie wiem właściwie z jakiej przyczyny, ale tak jak mieliśmy awanturę o aborcję w Sejmie na początku marca, to tak naprawdę kampania samorządowa jeszcze wtedy się nie toczyła. Nikt nie był specjalnie zaangażowany w agitację i już w drugiej połowie marca i na początku kwietnia o aborcji praktycznie nie słyszeliśmy.
Zostawmy aborcję, zobaczymy co się wydarzy w Sejmie, przejdźmy do miast. Proponuję zacząć od dużego obrazka i powiem wam, jakie ja mam wrażenie. Mam wrażenie, że zdarzyło się coś większego niż to poszczególne wyścigi, to znaczy mieszkańcy miast, z pewnymi wyjątkami, tu pewnie Warszawa, Gdańsk, Łódź, jednak zagłosowali za zmianą. I to jest duża różnica względem tego 18 i względem trochę tego, co ja sobie wyobrażałem o tych miastach. Znaczy ja żyłem w tym przeświadczeniu, że ta era majchrowskich, ferenców, czy szczurków, przechodząc do czasów bardziej nowożytnych, jeszcze się nie zakończyła. To znaczy, to jest tak, że cały czas ci ludzie kochają tych swoich włodarzy, z którymi są od 20 lat i zawsze będą na nich głosować. Wydaje się, że jednak nie. To znaczy, że ludzie chcą czegoś innego, czegoś nowego.
Tak, i ja w czasie tej kampanii miałam też wrażenie, że również ci prezydenci dużych miast są przekonani o tym, że ich pozycja w urzędzie daje im silny mandat do rządzenia i sprawia, że oni bardzo dobrze wypadną w tych wyborach. Widzieliśmy to dobrze organizując debaty wyborcze razem z TOK FM, w których bardzo trudno było namówić urzędujących prezydentów do tego, żeby wzięli w nim udział. No, naczelnym przykładem jest Jacek Sutryk, który nie wziął w naszej debacie udziału, w odróżnieniu między innymi od Izabeli Bodnar, ale też innych jego kontrkandydatów, a teraz po wyborach okazało się, że jest jednak chętny do tego, żeby rozmawiać o mieście.
To była jedna z pierwszych rzeczy, które powiedział, to, że on jest gotowy i bardzo chętny, żeby teraz porozmawiać z Izabelą Bodnar o mieście, więc rzeczywiście tutaj dosyć diametralnie zmienił swoje podejście.
Tak, ale te wybory pokazały właśnie, że takich kilku silnych prezydentów i z dużą rozpoznawalnością, często od dawna rządzących miastem, Sutryk akurat rządził jedną kadencję, ale dobrym przykładem jest Wojciech Szczurek w Gdyni, który nie wszedł nawet do drugiej tury, czy Michał Zalewski, też od dawna rządzący Toruniem, który wszedł do drugiej tury, ale na drugim miejscu za kandydatem Koalicji Obywatelskiej, pokazują, że chyba skończyła się ta era bardzo mocnych prezydentów miast.
Ja chciałbym to troszkę zniuansować. To znaczy, nasze ludzkie mózgi nie są przystosowane do tego, żeby dobrze myśleć w kategoriach statystycznych i poczekałbym do tego, aż rzeczywiście policzymy, ilu prezydentów nie uzyskało reelekcji i porównamy sobie to z 2018 rokiem. To znaczy, to jest naturalne, że najbardziej skrajne przykłady zmiany przychodzą nam do głowy, ale jednocześnie takie miejsca jak, nie wiem, Białystok, Lublin, to są miejsca, gdzie w pierwszej turze wygrali prezydenci, którzy rządzą tam od dawna. No i tak jak mówię, spójrzmy po prostu, poczekajmy jeszcze, policzmy, zobaczmy oficjalne wyniki i dopiero wtedy przesądzajmy.
W mojej głowie zmiana zaszła, ale sprawdzimy i pewnie wrócimy z informacją, czy ta zmiana zaszła gdzieś poza moją głową. Porozmawiajmy chwilę teraz, proszę, o drugich turach. Na które drugie tury będziemy patrzeć, które są najciekawsze, gdzie się może wydarzyć coś niespodziewanego, a gdzie się może wydarzyć coś ważnego?
Z tych największych miast, którym będziemy się przyglądać, są dwa oczywiste. Pierwszy jest Wrocław. We Wrocławiu doszło do ogromnej niespodzianki, to znaczy Jacek Sutryk zdobył bodajże 34-29% dla Izabeli Bodnar, czyli kandydatki trzeciej drogi. Podejrzewaliśmy, że Sutryk nie wygra w pierwszej turze, ale tak wysoki wynik dla kandydatki konkretnie trzeciej drogi, no mnie osobiście ogromnie zaskoczył. Nie mniejszą niespodzianką dla mnie są wyniki w Krakowie, przy czym wyniki w Krakowie sugerują już jednoznacznego faworyta tego wyścigu, o ile we Wrocławiu wydaje się, że Izabela Bodnar może zrobić niespodziankę, ale bez rozmów z wrocławianami trudno mi szacować, jakie są te szanse na zwycięstwo Izabeli Bodnar. O tyle w Krakowie w tym momencie wydaje się, że zdecydowanym faworytem stał się Aleksander Miszalski. To jest coś, co sygnalizowaliśmy w ostatnich dniach, że on powoli staje się tym faworytem. Ale zwycięstwo o 10 punktów procentowych... No, jest szokiem i rozmawiałem z pewnym krakowianinem, który powiedział mi, że jest szokiem również w Krakowie. To znaczy wszystkie przedwyborcze sondaże dawały przewagę prowadzenie Łukaszowi Gibale. Ludzie z okolicy Łukasza Gibały obawiali się, że ta przewaga będzie na tyle nieduża, że Aleksandrowi Miszalskiemu uda się Gibałę przeskoczyć w drugiej turze. No ale nikt nie spodziewał się tego, a raczej niewielu spodziewało się tego, że Aleksander Miszalski może w pierwszej turze Gibałę wyprzedzić, a nikt nie spodziewał się tego, że aż o 10 punktów procentowych.
Szczególnie, że to zwycięstwo Miszalskiego zostało poparte też bardzo dobrym wynikiem Koalicji Obywatelskiej, takim historycznym wynikiem Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta w Krakowie, której koalicja, z tego co wiem, zdobyła samodzielną większość i sporą przewagę mandatową.
To swoją drogą pokazuje, jak mądre jest wystawianie kandydata na prezydenta i równolegle kandydatów na radnych, na co nie wpadły wszystkie partie startujące w dużych miastach.
Chociażby Koalicja Obywatelska we Wrocławiu i będziemy obserwować z zaciekawieniem, jaki będzie ten wynik właśnie mandatowy w Radzie Wrocławskiej.
Albo koalicji. Trzecia droga w Warszawie, bo o to też chyba Wojtkowi chodziło. Natomiast z mniejszych miast, na którym będziemy się z całą pewnością przyglądać, to mnie przychodzą z mojej działki, można powiedzieć, dwa miasta. Pierwszym jest Włocławek, gdzie wiceminister w Ministerstwie Rozwoju odpowiedzialny za mieszkalnictwo, Krzysztof Kukucki z Lewicy, zdobył 41,4%. Jego kontrkandydatem w drugiej turze będzie polityk Platformy Obywatelskiej, który zdobył niecałe 30%, więc Krzysztof Kukucki ma dużą przewagę. Natomiast zobaczymy, na kogo swoje głosy przerzucą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zupełnie z innej beczki Bardzo ciekawy jest Bełchatów. W Bełchatowie było tylko 3 kandydatów. Był kandydat Konfederacji Patryk Marian, była kandydatka startująca z lokalnego komitetu, ale wspierana przez Prawo i Sprawiedliwość i był kandydat Koalicji Obywatelskiej. I pierwszą turę zwyciężył Patryk Marian. Dość wyraźnie, zdobywając 38,4% głosów. Natomiast obecna prezydentka z Prawa i Sprawiedliwości zdobyła 32%.
Natomiast to, co ty mówiłeś o makroobrazku z wyborów samorządowych, tych prezydenckich, no to moim zdaniem takim makroobrazem tych wyborów jest złamanie dotychczasowej reguły, że do drugiej tury awansowali kandydaci PiSu i w niej dopiero przegrywali ze wszelkimi innymi kandydatami. Oczywiście jak każda reguła miała swoje wyjątki również w 2018 roku i teraz też nie jest tak, że kandydaci PiSu w ogóle nigdzie nie weszli do drugich tur. Ale jednak taki Wrocław na przykład to jest bardzo dobry przykład na to, że PiS w miastach jest wyjątkowo słaby i rzadko kiedy udaje mu się wystawić kandydata, który by do tej drugiej tury wskoczył. Chyba, że na przykład mamy do czynienia z naprawdę już źle ocenianym prezydentem, który ma niskie poparcie i wtedy nawet niewysoki wynik PiSu pozwala na wejście do drugiej tury. Tak było na przykład w Rzeszowie czy w Poznaniu.
Ale jeszcze wracając trochę do początku naszej rozmowy, czyli do rozmowy o PiSie, tak jak rozumiem, że PiS może być zadowolony z siebie i patrzeć z nadzieją na ten wynik, który uzyskał i cieszyć się, że obronił się w Matecznikach i że bardzo silny jest i jest w stanie zmobilizować wyborców na wsi, to moim zdaniem jednak te wyjątkowo słabe wyniki w miastach nie wróżą dobrze tej partii, bo bardzo ciężko będzie jednak zrobić lepszy wynik bez zakotwiczenia, bez samorządowców, bez struktur i bez rozpoznawalnych postaci. To znaczy, że ten PiS z jednej strony okopuje się tam, gdzie jest silny, ale z drugiej strony jest strasznie słaby tam, gdzie musiałby się zbudować, jeżeli marzyłby o powrocie do władzy.
Tak, ale PiS odpuścił te wybory w miastach już na samym początku. To znaczy w żadnym mieście nie wystawił kandydata, który miałby szansę na dobry wynik. To znaczy popatrzmy na Warszawę, popatrzmy na Wrocław, Katowice, Gdańsk. Tak naprawdę gdzie mamy silne kandydata PiSu, takiego naprawdę rozpoznawalnego. To znaczy mamy Bydgoszcz i Elbląg.
Zgoda, no ale to...
Ale to też o czym świadczy.
To też o czym świadczy. Właśnie przyjmuję te argumenty, natomiast wydaje mi się, że to jest błąd, krótko mówiąc. To na koniec Warszawa i Rafał Trzaskowski. To wydaje mi się, że pytanie jest dosyć proste i chyba odpowiedź nie jest też dosyć prosta, ale zostawiam tą odpowiedź wam. Czy ten warszawski wynik... Zakładamy, że to jest pod 60%. Ja bym się spodziewał, że jak zobaczymy ostateczne wyniki, to może się okazać, że odrobinkę mniej. Natomiast myślę, że niedużo mniej. Czy ten wynik Rafała Trzaskowskiego w Warszawie to jest autostrada do prezydentury w 2025 roku? Przy czym przestrzegam przed ogólnie tymi metaforami samochodowo-drogowymi i przewidywaniu prezydentury.
Tak, znaczy wydaje mi się, że na razie to jest autostrada do deklaracji o kandydowaniu i o ile był taki moment przed wyborami samorządowymi, że zaczęły się jakieś takie szepty o tym, że a może Donald Tusk wystartuje, a może Radosław Sikorski wystartuje, a że Rafał Trzaskowski to nie do końca może i nie na pewno będzie kandydatem, no to ja nie wykluczam, że te szepty jeszcze powrócą kiedyś, jak będziemy bliżej wyborów prezydenckich, ale teraz ten wynik Rafała Trzaskowskiego i to, że on jest największym triumfatorem wyborów samorządowych po stronie Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, daje taką bezpieczną przestrzeń dla prezydenta Warszawy i prawdopodobnie na dość długo ją daje, co najmniej do wyborów europejskich, bo jak się uda wygrać wybory europejskie, to prawdopodobnie znowu na chwilę zapomnimy o tym wyniku z Warszawy i znowu może się pojawią jakieś znaki zapytania. W polityce nic nie jest dane raz na zawsze, ale na jakiś czas przynajmniej Rafał Trzaskowski, i to już mówią teraz politycy Platformy z różnych parafii zresztą, bo i Marcin Kierwiński, i Tomasz Siemoniak wypowiedzieli się pochlebnie o tym, że Rafał Trzaskowski jest takim naturalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej na prezydenta w tych ogólnopolskich już wyborach.
Ja mam troszkę inaczej, to znaczy dobry wynik Rafała Trzaskowskiego to był warunek konieczny, żeby został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, ale zdecydowanie nie jest wystarczający. Wciąż tutaj wszystko zależy od woli Donalda Tuska i te wyniki wcale nie przesądzają o tym, że zostanie tym kandydatem.
Chyba nie zgadzam się jednak z Kastorem, to znaczy myślę sobie, że tak jak do tego wyniku mogliśmy zakładać, że wszystko zależy od woli Donalda Tuska i że Donald Tusk może wszystko i może na przykład wystawić innego kandydata, to mam poczucie w tym momencie, po tym wyniku, że Rafał Trzaskowski zdobył w pewnym sensie immunitet przed tymi wszystkimi plotkami i podejrzeniami, że ktoś inny mógłby być wystawiony. Znaczy, wydaje mi się, że jedyny kandydat, który mógłby wystartować jako kandydat Platformy Obywatelskiej inny niż Rafał Trzaskowski w tym momencie, to jest Donald Tusk. I że jest niewytłumaczalne dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, dla bardzo wielu osób w tym kraju, jakim cudem można by wystawić innego kandydata bądź kandydatkę niż Rafał Trzaskowski po tym wyniku, szczególnie w tych niełatwych wyborach, po tej trudnej kadencji. Znaczy, mam takie poczucie, że mimo wszystko Rafał Trzaskowski tutaj zapewnił sobie tą kandydaturę. I powiem więcej, moim zdaniem ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Rafał Trzaskowski mógł tego nie wygrać.
Jest dużo bliżej prezydentury, bo zdaje się, że ubywa mu powoli najgroźniejszy rywal po stronie koalicji rządowej, bo zdaje się, że przy całym szacunku dla odporności na ciosy Szymona Hołowni, jaką się wykazał w ostatnich latach, no to chyba jednak kumulacja tych wszystkich ciosów zbiera żniwo.
No bo to jest jakby, naprawdę unikając metafor o pasach i zakonnicach, to mam takie poczucie, że w tym momencie ciężko mi sobie wyobrazić jakiegokolwiek kontrkandydata dla Rafała Trzaskowskiego, który stanowiłby dla niego zagrożenie w tych wyborach. To znaczy, po stronie pisowskiej nikt nam się nie objawił, trzecia droga wydaje się być słaba, lewica no pokazała, że nie ma czego szukać, a bardzo ciężko byłoby wymyślić kandydata z Platformy Obywatelskiej, który mógłby zbliżyć się do poziomu pewności, którą daje Rafał Trzaskowski w tych wyborach. Więc wydaje się, że mimo wszystko, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, mając też świadomość tego, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i że mogą się pojawić, nie wiem, choroby, skandale, wojny, pandemie i tak dalej, no to, że w tym momencie, bazując na tym, co wiemy i widzimy, tak jak mówiłem, poza Donaldem Tuskiem nie widzę żadnego człowieka w tym kraju, który mógłby zagrozić prezydenturze Trzaskowskiego w tym momencie.
Tak, bo ja tutaj znowu zatoczę koło i wrócę na sam początek naszej rozmowy. PiS ma ponad 30% i jeśli teraz, a wydaje się, że to jest cel Jarosława Kaczyńskiego, czyli PiS zbuduje sobie zdolność koalicyjną z Konfederacją i będzie z tą partią współpracował przez najbliższe kilkanaście miesięcy, ma wciąż różne rzeczy do oddania, to taki kandydat w drugiej turze popierany przez PiS i Konfederację przy jakimś zużyciu się koalicji rządowej mógłby zagrozić Trzaskowskiemu.
To ja tak nie mam jak Wojtek. To znaczy, ja mam tak, że jeśli ktoś miałby zagrozić Trzaskowskiemu, to jest to kandydat raczej niezwiązany bezpośrednio ani z PiS-em, ani z Konfederacją. Kandydat, na którego głosy elektorat i PiS-u i Konfederacji odda bardzo niechętnie, natomiast to musiałby być jakiś kandydat z centrum polskiej polityki, który jest zjadliwy dla wyborców trzeciej drogi, koalicji rządowej, może tych bardziej konserwatywnych.
No dobrze, słuchajcie, podsumowujemy wybory samorządowe, jeszcze będziemy je podsumowywać, następnie będziemy się przyglądać wyborom europejskim, potem zobaczymy, co się wydarzy po wakacjach i pewnie jest taki moment, kiedy zmierzymy się z tymi wyborami prezydenckimi, o których tutaj trochę porozmawialiśmy, ale tak naprawdę do nich jest jeszcze sporo czasu. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
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 Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.